Dzień dobry. Co się odwlecze, to nie uciecze. Dzisiaj naszym gościem będzie w końcu Tomasz Terlikowski. Będziemy rozmawiali trochę o książce, o której już mówiłam i którą bardzo Państwu polecam, ale tyle się teraz dzieje, że na pewno nie będzie to jedyny temat. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Naczekałam się trochę i nasi widzowie.
Wakacje były.
No tak.
Trzeba było wyjechać z dziećmi, więc.
Rozmawialiśmy ostatnio 5 lat temu, kiedy wydał pan książkę w wydawnictwie Czerwone i Czarne. Piła masakra piłą mechaniczną.
Tak było.
W domu Terlikowskich. Tak. O życiu z piątką dzieci. I powiem panu, bo wtedy tak nie było okazji, bo sobie też się tak nie ośmieliłam, żeby powiedzieć, że wtedy byłam tak bardzo miło panem zaskoczona, ponieważ tak patrzyłam na pana, że pan jest taką osobą bardzo surową, znając pana teksty, a już kiedy czytałam książkę, przekonywałam się, że tak nie jest, a potem jeszcze ta rozmowa utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Ale nie wszyscy mieli taką okazję. I kilka miesięcy temu, kiedy swoim przyjaciołom polecałam jakiś pana tekst w felieton w Plusie Minusie, mówię, słuchajcie, przeczytajcie, bardzo fajny tekst Terlikowskiego jest w Plusie Minusie. Co ty czytasz, tego Kato Taliba i tak dalej. Ja mówię, ale nie, ale już naprawdę jest to, się zmienił i tak dalej. I teraz, kiedy pokazał się tekst w Polityce, wywiad z panem, to tym samym osobom nie musiałam już polecać, ponieważ sami przeczytali i bardzo, mimo że są osobami bardzo liberalnymi, niewierzącymi, bardzo ten tekst ze względu na pewien spokój, pragmatyzm, no i takie szersze widzenie się podobał. Ale ja się tak zastanawiam, że jednak pan chyba w pana życiu jakaś taka metamorfoza przychodziła. Czy pan może jakoś tak emocjonalnie mniej teraz podchodzi?
Wszyscy dorastamy i robimy się coraz starsi, to po pierwsze. Po drugie, coraz więcej zbiera się zestaw doświadczeń pozytywnych i negatywnych. Zmienia się też świat, który nas otacza. To znaczy i zmienia się świadomość tego, jak czytane są teksty. Tak? To znaczy ja wiem, jaki był mój obraz, jaki jest częściowo ten mój obraz. On się wcale niekoniecznie brał ze wszystkich moich tekstów. On się brał z niektórych tekstów, w których były te dwa zdania, takie internetowe haczyki, które tak pozwalały wyzwolić cytowalny.
Coś było hot i wtedy już tak.
Natomiast bardzo często już dalszego ciągu tego tekstu nikt nie czytał. Nawet jeżeli tam było to zdanie, było potem wielokrotnie opracowane. I nauczyłem się jednej rzeczy przez te lata, że oczywiście przebicie się przez tą tonę gigabajtów, które działają w internecie, jest pewną wartością. Kłopot polega na tym, że to przebicie się ma często bardzo wysoką cenę. To znaczy całkowicie zatrzymuje jakąkolwiek możliwość rozmowy, dialogu, spotkania z drugą osobą, nawet z taką, którą się nie zgadzam. Nawet taką, co do której poglądów mam bardzo poważne wątpliwości. Nawet taką, z którą, jakby to powiedzieć, pewnie będzie mi nie po drodze, ale dopóki się nie spotkamy i nie porozmawiamy, no to nie będziemy tego nawet do końca wiedzieć. I to się pewnie jakoś tam zmieniło, tak, bardzo mocno. To po pierwsze. Po drugie, ja bardzo nie lubię być w większości, w związku z tym, jak wszyscy byli bardzo pragmatyczni i centrowi, to ja wtedy nie lubiłem być centrowy. Wszyscy są w tej chwili tacy albo tacy, lewicowi albo prawicowi, tacy bardzo. No Maxa, to ja akurat nie muszę być już bardzo prawicowy, ja już ten czas w swoim życiu taki bardzo radykalny przeszedłem. I ostatnia rzecz, dzieci dorastają, także dzieci moich znajomych, moje cały czas są jeszcze dość nieduże, starsza córka 17 lat. Tak. Ale też widzę, jak często nasze poglądy, nasza szkoła się rozmija z tym, co one potem same robią, a przecież niezależnie od tego, jak wybierają potem nasze rodzice i takie jak nasze dzieci i takie jako rodzice kochamy. Coraz częściej też widać jeszcze jedną rzecz. To, co kiedyś było dość oczywiste, to znaczy, że rodzice mają konserwatywne poglądy, a dzieci są liberalne, w tej chwili bywa odwrotnie. To znaczy, bywa tak, że to dzieciaki są konserwatywne, a rodzice mają bardzo liberalne poglądy. No i musimy razem funkcjonować. To jakby to powiedzieć, tworzymy rodziny, tworzymy znajomych, jakieś środowiska i nie warto ich, tych środowisk i tych relacji rozbijać tylko z powodów politycznych. I ostatnia rzecz. To, co mnie męczy w ostatnich latach, to jest to, że my już się nie dzielimy politycznie czy światopoglądowo, tylko dzielimy się plemiennie. Kształtowały się dwa plemiona, bardzo często wcale nie na zasadzie pozytywnych poglądów, tylko odrzucenia tych drugich poglądów, ideałów tych drugich. I co więcej, bardzo często odrzucamy u nich to, co u siebie akceptujemy. I to jest bardzo niedobre dla wspólnoty społecznej, narodowej, obywatelskiej, bo kompletnie rozbija nam rzeczywistość, a żyjemy w tak trudnych czasach, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tak głębokiej przemiany, że wspólnota ma swoje znaczenie. To znaczy, tak naprawdę coraz mniej liberałów już twierdzi, że wspólnota jest tylko zagrożeniem. Wszyscy mają świadomość, jednak komunitarianizm filozoficzny mocno przeorał myślenie także części liberalnej społeczeństwa, szczególnie na Zachodzie. I mamy świadomość, że wspólnota jest potrzebna, że bez wspólnoty nie przezwyciężymy kryzysu. Kiedy są dwa plemiona, to nie ma wspólnoty i nie ma możliwości przechodzenia także przez te rzeczy, przez które musimy przejść. Jest wygodna sytuacja, bo uświadamiamy sobie, że my jesteśmy lepsi od tej drugiej strony. Wszystko jedno, którą byśmy nie wzięli, to mamy bardzo silną moralizację debaty. Znaczy mamy takie przekonanie, że my jesteśmy moralni, oni są niemoralni. Albo dlatego, że oni są lewicowi, liberalni, albo dlatego, że są totalitarni, albo nie wiem, faszystowscy czy coś takiego. Odpowiedź brzmi nie. To nie jest tak, że jesteśmy bardziej moralni, bo jesteśmy po jednej ze stron. W jakichś sprawach możemy mieć rację, w jakichś możemy tej racji nie mieć, ale tam, gdzie nie ma wspólnoty, nie ma możliwości prowadzenia sensownej polityki, sensownej debaty i obrony takiej przestrzeni wartości, w której jesteśmy zgodni. Polskie społeczeństwo wciąż jeszcze, wbrew temu, co powiadają obie strony, jest dość konserwatywne obyczajowo. Jest dość przywiązane do pewnego zestawu wartości. I warto, z różnych powodów, ale warto to zachowywać. Tak? Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie, czy bliskie mu są wszystkie te wartości, no to musimy mieć świadomość, że jak ich zabraknie, to wcale nie będzie je łatwo czymś innym zastąpić. Ale możemy to robić tylko, jeśli będziemy ze sobą rozmawiać. Ten spór bardzo ostry kończy rozmowę, a jak kończy rozmowę, to kończy wspólnotę.
Nie wiem, czy pan zetknął się z czymś takim. Dzieci przez to przechodzą w szkołach, kiedy są jakoś tam sprawdzane ich umiejętności szkolne przez pedagogów szkolnych czy psychologów, rysują tak zwane drzewo kocha. Nie wiem, czy pan kojarzy coś takiego. Nie. To jest bardzo interesujące. To psychologowie często też to podważają, że to nie ma, ale moim zdaniem to jest tak metaforycznie bardzo ładne nawet w jakiś sposób. Prosi się dziecko, dostaje taką kartkę A4, dostaje coś do rysowania i prosi się, żeby narysowało drzewo, bez żadnych wskazówek. I w zależności od tego, jak dziecko narysuje to drzewo, no, patrzy się na to, na jakim etapie jest rozwoju, jak kształtuje się osobowość, a też jaki jest stan emocjonalny dziecka. I na przykład, jeżeli jest to drzewko, które ma duża, duża karta i drzewko jest jakieś takie malutkie, gdzieś tam w rogu tylko narysowane, no to się to diagnozuje, że dziecko może mieć jakieś problemy ze swoją poczuciem swojej właśnie jakiejś tożsamości, ważności w tym świecie. Ale o czym chciałam powiedzieć, tą metaforę, to takie drzewo, które jest narysowane, to jest pewna proporcja między korzeniami, będzie trochę nam przeszkadzał, między korzeniami, kiedy dziecko narysuje, że są korzenie, jest pień i jest korona. I te proporcje są zachowane, to oznacza, że właśnie te proporcje w tym życiu emocjonalnym tego dziecka również się kształtują dobrze. I jeżeli popatrzymy sobie na człowieka jako rzeczywiście na drzewo, no to korzenie są ważne, ważny jest pień i korona. Jeżeli ta korona za bardzo się rozrośnie, a nie będzie korzeni, to drzewo przy wietrze się przewróci. Z kolei, jeżeli tylko korzenie będą nas ciągnęły w dół, to też ta korona się nie rozwinie. Myślę, że te proporcje też są ważne. To jest taka ładna moim zdaniem metafora.
No, z cedrem tak jest. Cedr Libanu, jeden z najpiękniejszych drzew. No, nasze dęby też są piękne, ale cedry mają jedną cechę. To są drzewa, które rosną tak głęboko w głąb ziemi, że mają tak długie, głębokie korzenie, jak są wysokie. I tak rozłożyste korzenie, jak rozłożyste są korony drzew. To jest jakby w tych drzewach szczególnie mocne, zresztą drzewo, które ma jeszcze jedną cechę, najtwardsze drzewo na ziemi. Znaczy twardsze, niekiedy się mówi nawet niż beton. Może nie aż tak, ale bardzo twarde i takie bardzo trudne do złamania, właśnie dlatego, że jest ta proporcja zachowana, jeśli chodzi o cedr. Przepiękne zresztą drzewa w Libanie.
Piękne. Ale mówimy o tworzeniu wspólnot i o tym, że te wspólnoty też mają jakiś swoich czasowych przynajmniej wodzów, bo oni też się zmieniają, ale też te wspólnoty, tak jakby już nie wystarczyła walka między tymi dwoma wspólnotami, ale zaczyna się pożeranie, właśnie tak się mówi, rewolucja zżera swoje dzieci, ale też i konserwatyzm zżera swoje dzieci. A mówię o tym dlatego, wspominałam panu przez chwilę przed rozmową, że czytałam wstęp Pawła Lisieckiego do Rzeczy i o tytule Partia Białej Flagi, gdzie no, zarzuca pewną rezygnację, czy też jakby się powiedziało po wojskowemu kapitulację środowisk katolickich przed nawałnicą lewicowo-tęczową. Możemy tutaj używać wielu sformułowań. Nie padają tam nazwiska, bardziej są skierowane bezpośrednio przynajmniej do środowisk związanych z Tygodnikiem Powszechnym, z więzią, znakiem. Ale ja czytając ten tekst, a wcześniej czytając wywiad z panem w Polityce, przeprowadzony przez redaktor Podgórską, pomyślałam sobie, że no, to w jaki sposób może też pana dotyczyć, chociaż też jeszcze będę chciała powiedzieć o ważnym tekście, który się pojawił Marcina Kędzierskiego z Klubu Jagiellońskiego i ten tekst będę nawet cytowała, więc to też bardzo, bardzo ważny głos. Głos taki jakby właśnie no, kapitulacja.
To jest bardziej skomplikowane. Paweł bardzo łatwo to tak określa jako partię białej flagi. Ja bym powiedział o dwóch rzeczach i to są dwie odmienne rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że znajdujemy się w środku procesu politycznego, który można nazwać umownie rewolucją obyczajową. On się dokonuje bardzo szybko i w bardzo przyspieszonym tempie. Na Zachodzie w wielu krajach on się już dokonał. W Polsce dotarł do nas i rzeczywiście przybiera bardzo ostrą formę. I teraz możemy wobec tego procesu przyjąć pozycję, powiedziałbym, toreadora na koridzie, to znaczy jeszcze pomachać czerwoną flagą i powiedzieć, że my pokonamy. Ale zanim, to nawet konserwatysta, zupełnie klasyczny konserwatysta, bez żadnych liberalnych skrętów, ani może musi zadać pytanie, jaka jest diagnoza naszej sytuacji? W jakiej sytuacji jesteśmy? Otóż sytuacja jest w największym skrócie taka, że mamy po jednej stronie najważniejsze państwa Zachodu i Stany Zjednoczone, Donald Trump, na przykład w kwestiach LGBT, jest całkowicie liberalny, nie jest człowiek o konserwatywnych poglądach w tej sprawie. Za jego prezydentury ambasady Stanów Zjednoczonych na miesiąc Dumy Gojowskiej były dekorowane tęczowymi flagami. Jeden z jego najbliższych współpracowników jest aktywnym działaczem homoseksualnym i mówi, że nie było bardziej prohomoseksualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych niż Donald Trump. Czy był, czy nie, nie był, ale to pokazuje jakby pewien kierunek. Partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii i Boris Johnson, jej lider, to jest człowiek, który jest absolutnie, jeżeli chodzi akurat o tą stronę debaty, po stronie postulatów środowisk LGBT. Jeżeli spojrzymy na chadecję niemiecką, no to CDU ma całą grupę posłów gejów i lesbijek. W związku z tym, jeśli chodzi o świat, to Polska jest w mniejszości, to trzeba sobie zupełnie jasno powiedzieć. Jeśli chodzi o debatę społeczną, ja powiedziałem, Polska jest społeczeństwem dość konserwatywnym i to prawda, ale jednocześnie widzimy coraz wyraźniejsze przesunięcie przynajmniej w kwestii LGBT i praw, tak zwanych praw osób LGBT+, to się powolutku przesuwa. Młodzież, bardziej młode kobiety niż młodzi mężczyźni, ale przesuwa się wyraźnie na tamtą stronę. Średnie pokolenie również. To jeszcze nie jest czas, kiedy strona LGBT może formułować postulaty małżeństw homoseksualnych, czy tym bardziej adopcji, ale już mam wrażenie, że gdyby sformułowali ostrożną tezę o konieczności na przykład wprowadzenia jakiejś formy związków partnerskich osób tej samej płci, to może jeszcze nie większość Polaków, ale już duża grupa byłaby za. Bo oczywiście badania socjologiczne, to zależy od tego, które weźmiemy, to nam pokażą. Jak pytanie zadamy, taka będzie odpowiedź. Więc widzimy już wyraźne przesunięcie w tamtą stronę i ono będzie coraz szybsze. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że młode pokolenie Polaków jest wychowane przez media, a stanowisko mediów w tej sprawie jest dość oczywiste. I nawet ja nie mówię o tym, co mówią media informacyjne. Ja mówię raczej o filmach, o internecie, o YouTubie, o tym wszystkim, w czym oni żyją. To jest inny świat, nie telewizje informacyjne, tylko portale społecznościowe, seriale, które oglądają. Tak. To jest świat, który jest już światem liberalnym. Także dzieci wychowywane w konserwatywnych domach, dla nich homoseksualizm jest czymś oczywistym. To znaczy, on po prostu jest, tacy ludzie są, dla nich to nie jest zaskoczenie. To, co jeszcze w moim pokoleniu, no było pewnym...
Pan mówi, że pan się dopiero dowiedział, pan miał też właśnie około 17 lat.
Znaczy to w ogóle to nie był temat, bym powiedział. Myśmy się tym nie zajmowali, tak? A pierwszych kolegów, którzy się wyautowali, to miałem około 30, tak? I jakby oni powiedzieli o tym, kim są. Ja się nawet często z nimi przyjaźniłem wcześniej i potem, ale nie wiedziałem i nie miałem, nawet mi nie przyszło to do głowy. Dla moich dzieci, szczególnie tych starszych, to jest temat, który po prostu jest jeden z wielu. Więc z tej perspektywy, kiedy się wie, że się jest politycznie państwem w mniejszości, no to trzeba jasno sobie powiedzieć. I kulturowo, o czym bardzo ciekawie pisze Marcin Kędzierski, jest się stanowiskiem, które jest stanowiskiem, powiedziałbym, kulturowo słabnącym. To nie należy bez sensu wywoływać wojen przez nieodpowiedzialne wypowiedzi. Jeśli ktoś chce prowadzić ten spór, moim zdaniem on jest istotny, choćby dlatego, że o ile rozumiem część z postulatów, to uważam, że prowadzenie wszystkich tych postulatów po prostu rozłoży nam życie społeczne. Nie będzie społeczeństwa, jeżeli zrealizujemy tą wizję. Więc żeby zatrzymać część z postulatów, trzeba jasno powiedzieć pewnym rzeczom stop. Ale żeby jasno powiedzieć stop, nie wystarczy krzyczeć, nie wystarczy się stawiać. Trzeba przedstawić spójną politykę. I trzeba sobie też zadać pytanie, i to jest kluczowe pytanie, co jest większym zagrożeniem w tej chwili dla rodziny w Polsce? Plaga rozwodów czy lobby LGBT? Oczywiście można powiedzieć, że są dwie strony tego samego zjawiska. Ale można też powiedzieć, są rzeczy, do których możemy się dogadać. Lewicowa do bólu Norwegia ma bardzo roztropny program prorodzinny i antyrozwodowy. To znaczy małżeństwo z dziećmi, które chce się rozwieść, musi odbyć szkolenie, w czasie którego dowiaduje się, jakie skutki dla ich dzieci będzie miał rozwód rodziców. I duża część z małżonków, którzy się dowiadują, jakie będą te skutki, i dowiaduje się, jaką pomoc może uzyskać w przezwyciężeniu kryzysu, który ich dotknął, rezygnuje z rozwodu. I Norwegia tego nie robi z powodów oczywiście ideologicznych. Robi to dlatego, że wie, że to się opłaca dzieciom i opłaca społeczeństwu. Trwalsze związki to jest coś dobrego dla dzieci. Więc moglibyśmy to robić, ale zamiast tego pokrzykujemy. Moglibyśmy poszukać takich rozwiązań, do których moglibyśmy osiągnąć zgodę ponad podziałami i zacząć je wprowadzać, mając świadomość, że w innych się nie dogadamy. I to jest jakby pierwsza rzecz. Kiedy się jest stroną kulturowo słabszą, należy być bardzo ostrożnym z walką. To jest realizm, to nie jest biała flaga. Ale jest drugi problem, o którym też trzeba mieć świadomość. Jesteśmy w momencie bardzo trudnym dla świata. W momencie, w którym wchodzimy w bardzo głęboki kryzys ekonomiczny. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. COVID-19, lockdown i to wszystko, co się wydarzyło, spowodowało, że za chwilę w Polsce zaczną, już zaczęły padać, a zaczną padać masowo firmy. Że bardzo dużo ludzi straci pracę. I to nie jest tylko polska specyfika. Tutaj trudno kogokolwiek nawet o to winić. Tak po prostu jest na świecie. Ostatnio tak głęboki kryzys, prawdopodobnie zresztą płytszy niż ten, który nas dotknie. Płytszy, bo rozłożony dużo bardziej w czasie, przychodzący falą, doprowadził do dojścia do władzy Hitlera i później do triumfu komunistów w bardzo wielu krajach, czyli kompletnie zdemolował świat. Teraz nie będzie powtórki ani z Hitlera, ani z komunistów w tej chwili. Nie, historia się nie powtarza, ale wchodzimy w bardzo głęboki kryzys. Przeciwstawić się kryzysowi można tylko jak się tworzy wspólnotę. I w związku z tym, z tej perspektywy, tu obie strony ten konflikt eskaluje, bo on jest bardzo opłacalny dla obu stron, ale jego eskalowanie akurat w tym momencie jest nie najlepszym pomysłem z perspektywy rozwiązania kryzysu, bo żeby rozwiązać kryzys ekonomiczny i społeczny z nim związany, trzeba mieć świadomość, to nie jest tak, że ekonomia tej sobie będzie działała sama. To musimy ze sobą rozmawiać. I to niezależnie od tego, warto sobie uświadomić, że system, który zablokował jakiekolwiek próby odrodzenia faszyzmu na Zachodzie i zablokował ostatecznie też marsz komunizmu na Zachodzie, to był system stworzony wspólnie przez ludzi, którzy ideologicznie nie mieli ze sobą nic wspólnego, czyli przez chadeków i socjaldemokratów. We Włoszech to się akurat mniej udało z różnych powodów, ale w Niemczech się udało. Stworzono system bardzo stabilny, on w tej chwili jest rozchwiany z innych powodów, ale na kilkadziesiąt lat stworzono bardzo stabilny system i stworzyli go ludzie, których generalnie bardzo wiele od siebie różniło. Światopoglądowo, w widzeniu świata, także w podejściu do religii, ale jednak doszli do wniosku, są takie momenty, kiedy część z naszych poglądów musimy, to nie chodzi o to, że zawiesić, bo oczywiście Adenauer był katolikiem niezależnie od tego, że nie zawsze to bardzo eksponował, ale musimy na chwilę je zostawić, żeby załatwić te sprawy, które są pilniejsze. I z tej perspektywy to jest jeszcze bardzo nieszczęśliwy czas na przeprowadzenie takich eksperymentów. I mówię to do obu stron, żeby nie było wątpliwości. To nie jest tak, że to można powiedzieć akurat tylko prawa strona ten temat eskaluje. Eskalują go obie strony. Obie strony robiły to czasami kompletnie bez pomyślunku i bez dbałości o interesy także swoich wyborców, zamiast skupić się na tym, co jest w tym momencie kluczowe. Oczywiście łatwiej jest się zajmować w tej chwili obyczajówką niż ekonomią. Łatwiej się zajmować
emocjami
niż realnymi problemami. Problem polega na tym, że te emocje nas nie nakarmią i nie spowodują, że będziemy wiedzieć, jak wyjść z kryzysu, a mówię, za chwilę on nas bardzo mocno dopadnie i naprawdę nie trzeba być żadnym prorokiem, żeby to widzieć. To znaczy, to już widać, że bardzo wiele firm i to z bardzo różnych przestrzeni już zwalnia pracowników, a za chwilę zacznie ich zwalniać dużo szybciej. I nie jesteśmy systemem amerykańskim, w którym się szybko ludzi zwalnia i szybko zatrudnia, tylko jednak polscy przedsiębiorcy, często na dorobku, często jeszcze nie tak bogaci, będą potem bardzo ostrożnie wracać do zatrudniania nowych. Po prostu będą się bali, że znowuż przyjdzie fala kryzysu, a jak wiemy, koronawirus szaleje, to znaczy, jakby to powiedzieć, do końca nie jest dla nas tajemnicą, tak? To znaczy nie do końca wiemy, kiedy się wycofa, kiedy wróci, co się wydarzy. Miało być tak, że jak będzie ciepło, to się nic nie będzie działo. No w Izraelu mamy w tej chwili temperaturę 40-stopniowe i koronawirus ma się bardzo,
no i u nas bardzo też dobrze.
I u nas też w czasie wakacji, to nie jest bardzo zaskakujące, ale tak, bo ludzie zaczęli jeździć, pewne rzeczy zostały zdjęte. Ale nie wiemy, co będzie zimą, nie wiemy, co będzie w okresie grypowym, w związku z tym, no, jakby to powiedzieć, w naturalny sposób gospodarka będzie zwalniać. I to palicho, że ona zwolni, że będą gorsze wskaźniki, ale gorsze wskaźniki znaczy, że ludzie tracą pracę, że pewne firmy padają, a jak padają firmy, to padają usługi, jak padają usługi, to idzie generalnie kryzys. I to jest w tej chwili główny nasz problem, z którym się trzeba zmierzyć, co nie znaczy, że nie trzeba się zajmować innymi problemami, ale znowuż, żeby się nimi zajmować, to musimy przynajmniej ustalić wspólny język. Tego wspólnego języka nie ma.
Wspólnego języka nie ma. Zwróciłam uwagę na to, o czym pan mówił i też właśnie i w pana tekście, i w tekście Marcina Kędzierskiego. nie tyle właśnie tą białą flagę widzę, ale takie po prostu no, stwierdzenie faktu dla panów oczywiste, że no, ta strona liberalna ma znaczącą przewagę i więcej środków przekazu i wszystkiego. Natomiast kiedy nawet w samym wywiadzie, który przeprowadziła redaktor Podgórska, to jakby z tej strony lewicowej, to pokazuje się tak, jakby to właśnie, no właśnie konserwatyści, ksenofobi, narodowcy, to oni zwyciężają i tutaj my jesteśmy zagrożeni. I tutaj jedna i druga strona pokazuje to, tą stronę przeciwną jako tą silniejszą. Oczywiście to ma działanie strategiczne, prawda? No bo jak jest ten silniejszy wróg, no trzeba bardziej przeciwko niemu działać. Ale gdzie tu jest ta prawda? Kto rzeczywiście zwycięża? Myślę, że oczywiście to pytanie jest inne w krajach Europy Zachodniej czy Stanach i też w Polsce.
Ale to jest, powiedziałbym, to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie po pierwsze wszyscy lubimy być ofiarami.
No tak.
Znaczy żyjemy w kulturze ofiary. To znaczy każdy sprzeciw wobec naszej opinii jest już atakiem na nas. Otóż niekoniecznie. Ktoś się może ze mną nie zgadzać i w ogóle mnie nie atakować. Ale już w tej chwili przyjęliśmy taką strategię. Nie zgadzasz się ze mną, jesteś przeciwko mnie. I to jest jakby pierwszy element, ale jest drugi element. To jest ta ocena, kto jest stroną silniejszą. Powiem tak. Nawet patrząc się na Polskę, no to oczywiście zależy, na którą stronę się spojrzymy. Kościół katolicki znajduje się w tej chwili w bardzo głębokim kryzysie. Co do tego nie ma wielkiego sporu. Traci znaczenie i traci kontrolę społeczną. To się wydarzyło wcześniej w Irlandii, wydarzyło się wcześniej do pewnego stopnia na Malcie. Tam to jest bardziej skomplikowany proces, bo Kościół, można powiedzieć, jeśli chodzi o poziom praktyk, zachował swoje dane, tylko przestał wpływać bezpośrednio na wybory polityczne w tym kraju, w którym o wszystkim tak naprawdę decydował do pewnego momentu. Społeczeństwo się zliberalizowało i zostało w Kościele. W Irlandii się zliberalizowało i z Kościoła odeszło. W Polsce jesteśmy jeszcze w takim momencie, w którym to jeszcze nie jest do końca zdecydowane. To znaczy mamy sytuację, w której Kościół przynajmniej zewnętrznie zachował atrybuty władzy, bo na przykład ma bardzo realny wpływ na polityków. I mówimy nie tylko o partii obecnie rządzącej, nie o Zjednoczonej Prawicy. Jak się popatrzymy, PiS nie rządzi większości miast w Polsce.
To jest kwestia nie tylko ostatnich lat.
Tak, znaczy jak się spojrzymy na polską politykę, wszystkie partie ulegały Kościołowi. Jak się spojrzymy na miasta, oczywiście, nawet powiedziałbym często bardziej niż inne. Jak się spojrzymy na miasta, także te rządzone przez lewicę, także czasami dobrze rządzone przez lewicę, na przykład na Rzeszów. Nie, to relacje prezydentów z dawnego SLD z Kościołem są znakomite, świetnie się wszyscy dogadują, jakby to powiedzieć, obie strony się bardzo dobrze kryją, więc sztafaż został. Pytanie jest inne i to jest pytanie, ja uważam, że lewica to też wie, jakby to powiedzieć, ale no, toczy się pewien spór ideologiczny, w sporze ideologicznym nie zawsze mówimy jak jest, często mówimy jakby było dla nas lepiej, żeby było. Ale wszyscy wiedzą, że poziom praktyk, szczególnie wśród młodzieży, spadł dramatycznie. Wiadomo, że jeśli chodzi o młode dziewczęta, one się bardzo szybko liberalizują. Z młodymi mężczyznami jest trochę inaczej.
Mówi pan nawet o takim postfundamentalizmie u młodych mężczyzn.
Tak, mówię o tym, że to są często ludzie o bardzo twardych, prawicowych poglądach, ale zazwyczaj niereligijni. To jest bardzo charakterystyczne. Oni już nie są religijni, mają twarde poglądy konserwatywne. Tacy korwinosty, ale nie religijni. I teraz z korwinizmu się zazwyczaj dość szybko wyrasta, o tak bym powiedział. Więc zostaną im postawy życiowe, które już są liberalne, niezależnie od ich poglądów, to ich postawy są liberalne i będą tworzyli to nowe społeczeństwo po prostu. I trzeba mieć tego świadomość, tak? Można nad tym ubolewać albo się tym cieszyć, ale trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć świadomość, że młodzi ludzie coraz później zawierają związki małżeńskie. Coraz rzadziej je zawierają. Trzeba mieć świadomość, że coraz częściej decydują się na życie w pojedynkę. To jest oczywiście ich wolność. Mają prawo to zrobić, ale to ma określone skutki społeczne i musimy być tego świadomi. Więc powiedziałbym, w takim spojrzeniu socjologicznym, no to raczej w tej chwili wygrywa lewica. Co oczywiście nie zmienia, czy liberalna, ta strona liberalna. Co oczywiście nie zmienia faktu, że w Polsce wciąż mamy jeszcze dość silne struktury, także społeczne. Wciąż jeszcze mamy w porównaniu z Zachodem dość silny Kościół, więc to jest jeszcze spór, w którym ta druga strona, ta moja strona, nie jest jeszcze na całkowicie przegranej pozycji. Może się jeszcze wypowiedzieć. To nie jest sytuacja we Francji, gdzie na dniach głosowana jest nowa ustawa bioetyczna. Oni mają taką zasadę, że co 10 lat głosują ją od nowa, która wprowadza, no powiedzmy z perspektywy polskiej, niezwykle radykalne rozwiązania. No, aborcję do 9 miesiąca ciąży. No to jest ogromna zmiana obyczajowa.
W jakimś stanie...
Znaczy tam jest mowa o emocjonalno-psychicznym stanie trudnym kobiety. Można pod to podciągnąć wszystko. Znaczy jakby to powiedzieć, no nie jest powiedziane, jak jest zagrożone jej życie, czy cokolwiek innego. Jest to tak ogólne sformułowanie, że można pod to podciągnąć bardzo wiele.
Ale czy to ma być aborcja, czy to po prostu, jeżeli to jest w 9 miesiącu, no to jest... po prostu jest przyspieszony poród i po prostu dziecko istnieje?
Ja już nie, no nie. Ma, to dziecko ma być zlikwidowane, ma nie żyć. Tak bym powiedział. Więc czy druga rzecz, uznanie, jakby to powiedzieć, do tej pory oczywiście toczył się spór o status ludzkich embrionów i zarodków, ale jednak w przestrzeni europejskiej, poza Wielką Brytanią, gdzie sytuacja była inna, przyjmowano, że ludzkie zarodki mają szczególny status. No, nie są po prostu martwą materią, nad którą można zrobić wszystko. Ustawa francuska mówi, będzie na nich można po prostu prowadzić wszystkie możliwe doświadczenia, łącznie z klonowaniem, stworzeniem hybryd i tak dalej. To jest bardzo daleko idąca zmiana i 2/3 deputowanych jest za, a w ogóle prawie nikogo to nie interesuje, bo głosowane jest to wszystko o 5 nad ranem, jest 1/3 posłów w ogóle na sali, żeby się tym zajmować. No to w Polsce oczywiście nie jesteśmy w takiej sytuacji. Natomiast zmiana następuje bardzo szybko, szczególnie mocno dotyczy to, i tu jesteśmy się podobnie do Stanów Zjednoczonych, szczególnie mocno dotyczy to kwestii podejścia do osób LGBT, do tego zjawiska. W mniejszym stopniu dotyczy to aborcji. To jest, dlatego mówię, jesteśmy podobni do Stanów Zjednoczonych, że w wielu krajach Zachodu to idzie w pakiecie. Jedno i drugie. Jak się zmienia jedno, to się zmienia drugie. W Stanach Zjednoczonych niekoniecznie. To znaczy mamy rzesze konserwatystów, którzy przychylnie spoglądają na LGBT i równocześnie są absolutnie przeciwko aborcji. Przykładem jest Donald Trump. Jak dawna jest pro-life, to jest inne pytanie, ale jako prezydent rzeczywiście prezentuje dość jednoznaczną postawę w tych kwestiach. Był pierwszym prezydentem, który uczestniczył i przemawiał na Marszu Życia w Waszyngtonie. Wcześniej co najwyżej wysyłano wiceprezydenta i wysyłano przemówienie. On uczestniczył. Więc i w Polsce jest trochę podobnie. Akurat w kwestii obrony życia powiedziałbym, ten spór jest dużo mniej rozstrzygnięty. To znaczy, znowuż młode dziewczęta będą częściej pro-choice niż pro-life, ale nie jest to już tak radykalna różnica jak w przypadku podejścia do tak zwanej równości małżeńskiej. Młodzi mężczyźni będą bardziej pro-life. No pytanie, czy w wyborach i w postawach będzie tak samo, ale w deklaracjach będą. Ale to już jest dużo bardziej wyrównany spór. Trudno tu powiedzieć o tym, że jedna ze stron ma w nim jednoznaczną przewagę, a do tego trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. I tu lewica ma trochę racji, mówiąc o tym. Zobaczymy, czy to długo tak zostanie. Otóż w Polsce, przynajmniej w kwestii pro-life, powiedziałbym, centrum jest przesunięte na prawo. I to było doskonale widać w przypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Nie tego, bo ten się nie wypowiadał w tej sprawie, tylko poprzednich, kiedy w 96 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej zmienia ustawę aborcyjną i wprowadza prawo do aborcji z przyczyn społecznych, to Trybunał Konstytucyjny...
Ale weto było prezydenta Wałęsy.
Nie, to już był prezydent Kwaśniewski. Prezydent to podpisuje, posłowie kierują to do Trybunału Konstytucyjnego i po roku obowiązywania tej nowej ustawy Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem wtedy profesora Andrzeja Cola odrzuca wyjątek społeczny. A sam profesor mówi, że gdyby wtedy zadano pytanie o aborcję eugeniczną, czyli z powodu stanu zdrowia embrionu, czy zarodka, czy człowieka na tym etapie rozwoju, to odrzucono by również ten wyjątek, ale nie było pytania. Kilka lat później, tuż przed przejęciem władzy przez Zjednoczoną Prawicę, jest wysłane do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o klauzulę sumienia, którą też lewica bardzo mocno, czy liberalna lewica bardzo mocno kwestionuje. I ówczesny Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Rzeplińskiego przyznaje, jakby akceptuje w pełni prawo do klauzuli sumienia, z czym wywołuje bardzo silny opór. Co to uświadamia? To uświadamia, że niezależnie od bardzo ostrej krytyki, jaką Zjednoczona Prawica kieruje przeciwko polskiemu systemowi prawnemu, jego centrum było przesunięte w kierunku prawicy. To się zmienia, trzeba mieć świadomość i pod tym względem lewica wykonuje bardzo ciężką pracę. To znaczy ma masę fundacji, masę instytucji, kształci młodych prawników w takim duchu bardziej liberalnego postrzegania prawa. Ale wciąż jeszcze kadra profesorska i duża część sędziów ma w tej sprawie raczej poglądy starsze. Więc w tym znaczeniu, można powiedzieć, obie strony, jak się dobrze przyjrzymy, będą miały swoje argumenty. Ale jeśli się spojrzymy na tak zwany soft power, czyli na kulturę, no to akurat w tej przestrzeni nie ma żadnej wątpliwości. Liberalna lewica wygrała, nie wygrywa, wygrała spór o kulturę, wygrała spór o język, natomiast prawica konserwatywna akurat z tym wymiarem kompletnie sobie nie radzi. To znaczy nie jest w stanie zawalczyć o tą przestrzeń, o tą sferę, o ten wymiar myślenia.
Nie jest w stanie, bo wywiesza białą flagę, bo po prostu nie ma...
Nie jest w stanie z różnych powodów. Znaczy myślę, że powodów jest bardzo wiele. Po pierwsze, oczywiście jest tak, że jak się przyjrzeć ewolucji kultury, to jej istotą od bardzo już dawna jest transgresja, jest przekraczanie, jest odrzucanie. To nie jest wizja kultury, która byłaby bliska konserwatystom. To po pierwsze. Po drugie, mamy taką tendencję do tego, żeby lubić kulturę, która już była. No, tylko jakby to powiedzieć, ona nie przemawia do młodszego pokolenia. Po trzecie, kultura wymaga czasu, pieniędzy i eksperymentów. W związku z tym, a my chcemy mieć od razu swoje dzieła. Kolejna rzecz, no to powiedziałbym, lubimy laurki, a niekoniecznie lubimy dobrą sztukę. Dobra sztuka niekoniecznie...
No nie jest łatwa.
Nie jest łatwa i to też jest jakoś tam powód. No ale wreszcie, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, no jednak było tak, że z różnych powodów instytucjonalnych, ideowych, rzeczywiście lepszą kulturę i lepszy teatr, lepszy film robiła, nazwijmy to, strona lewa. W związku z tym tam były większe pieniądze, tam były większe środki. Strona prawa jakoś nigdy nie miała czasu, żeby to robić. I w związku z tym nie robiła tego. Tak? Jak się przyjrzeć Rosji czy Stanom Zjednoczonym...
No właśnie, Rosja mi przyszła z Czechowem do głowy.
No to tu zobaczymy zupełnie inną jakby sytuację. To znaczy wciąż jeszcze i w Stanach, i w Rosji mamy po pierwsze bardzo silny, czasami państwowo wspierany patriotyzm w kinie i w teatrze, ale mamy też bardzo twardych, konserwatywnych ludzi sztuki i kultury, którzy cały czas działają, czasami powiedziałbym kompletnie na kontrze. Jeden z najbardziej znanych pisarzy postmodernistycznych, Thomas Pynchon, tak? Niezwykle skuteczny. Bardzo mało wiem o jego życiu osobistym, on świadomie się wycofuje, ale bardzo mocno się deklaruje jako katolik. No, może nie bardzo konserwatywny, ale wprost o tym mówi w tych nielicznych wywiadach, których udzielił, o tym, kim jest. Mamy Marshall McLuhan, no, czołowy medioznawca, ojciec siódemki dzieci, bardzo konserwatywny katolik, który o swoich poglądach mówił do Playboya. To niekoniecznie do Playboya w latach 60. Czyli trzeba mieć świadomość, czym był wtedy Playboy. To była taka bardzo mocno transgresja jednak kulturowa. On uznał, że również tam trzeba o pewnych rzeczach mówić. Nie ma w nas takiej odwagi, a co więcej, czasem jako prawica tracimy tych, którzy mają jakieś przynajmniej delikatne, mniej lub bardziej delikatne sympatie prawicowe, odpychając ich takim...
Ale druga strona robi to samo.
Zgoda, ale powiedziałbym, no Patryk Wega jest tutaj znakomitym przykładem. Człowiek, w jego filmach niekoniecznie to bardzo widać, ale pytany o to deklaruje raczej dość
konserwatywne
poglądy. I niektóre z jego filmów, powiedziałbym, też mocno ten element przemycają. nie jest specjalnie hołubiony przez prawą stronę. O, tak bym powiedział. Chociaż z perspektywy długoterminowej to raczej on zawalczy o duszę młodzieży, niż kolejny film, nawet najlepszy, o Wiktorii w roku 1920. Dobrze, że była, dobrze, że się dokonało, ale to nie jest główna przestrzeń zainteresowania młodych ludzi.
Tak, ja jeszcze myślę o czymś innym, tak strategicznie. Też mi się przypomina taka rozmowa, nie pamiętam, jakiej osoby ona dotyczyła, ale właśnie tego, że Lewica wygrywa właśnie, że w filmach to też pokazuje tam jakby te antyrasistowskie, prawda, czyli widzimy, że osoby o ciemnej skórze są albo szefową policji, albo psychoterapeutą, albo sędzią, prawda, czyli pokazuje, co moim zdaniem też obraz...
Znaczy, ale to jest akurat, tego też kompletnie na prawicy nie rozumiem, znaczy jakby to powiedzieć, że za wszelką cenę akurat to jest sprawa, o której prawica powinna sobie przypisywać bardzo wiele zasług. Partia Republikańska, przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych to była ta partia, która walczyła z rasizmem, a nie była przeciwko niemu. Ku Klux Klan, dość ponura rzeczywistość Stanów Zjednoczonych, była złożona głównie z członków partii demokratycznej, nie republikańskiej. Co więcej, była ruchem rzeczywiście antyafroamerykańskim, ale również antykatolickim i antyżydowskim. Była grupą łaspów białych, anglosaskich, mężczyzn, protestantów, mężczyzn bardzo negatywnie nastawionych do wszystkiego, co nie było protestanckie. W związku z tym naprawdę możemy i powinniśmy o tym mówić, zamiast kompletnie bez sensu, by to powiedzieć, walczyć ze wszystkim.
Ale my żyjemy w strasznym chaosie. Po prostu jest to ten chaos informacyjny, jest, który dziś jakiś jeden punkt się z tego czegoś wyjmuje i już wokół tego...
No to przykład kompletnie absurdalny sporu o tu cudzysłów o Murzyna, tak? To znaczy Rada Języka Polskiego wydała pewne oświadczenie, była straszna afera, że już nie będzie można używać żadnych słów i tak. Potem się okazało, że w ogóle nie to powiedziała, tylko co innego. A tak naprawdę warto zadać sobie pytanie, czy jest się o co spierać? Znaczy oczywiście w języku polskim historycznie to słowo nie miało negatywnych konotacji. No, bardzo pozytywnych też nie miało, ale generalnie nie niosło ze sobą... Nie było obraźliwe. Oczywiście no, można przytoczyć cały zestaw przysłów, które tam Murzyn może odejść, ale to nie był ten amerykański Murzyn, ten Niger, który jest rzeczywiście obelgą taką najgorszą. To musielibyśmy zupełnie innych słów w języku polskim używać, chociaż w słowniku tak go tłumaczono. No ale nawet jeśli, ja pamiętam, miałem kiedyś studentkę z Angolii i ona do mnie mówi, a ja nie lubię tego słowa, musi pan go używać? No nie muszę, jeżeli ono kogoś razi, to tak jak przestaliśmy w dużej mierze używać słowa cygan. Rzadko bardzo go już używamy. Nie ma żadnego powodu, żeby używać słowa Murzyn, bo język zmienia znaczenie. To nie jest sprawa, za którą warto umierać, a prawica czasem się zachowuje tak, jakby warto było umierać. Lewica też się tak zachowuje. Umiera za Margo czy za kogoś innego. Kompletnie nie biorąc pod uwagę, że to są takie zjawiska, które za chwilę przeminą. Znaczy to jest taka burza na morzu, a właśnie nawet nie burza na morzu, taki shitstorm, jak to się ładnie mówi, żeby już nie używać polskiego sformułowania, które zaraz zniknie. Z niego nic nie wynika, poza tym, że się jeszcze bardziej nie lubimy, jeszcze bardziej się spieramy, a nie rozwiązujemy problemu. W Polsce nawet nie mamy problemu z rasizmem, bo nie mamy mniejszości, którą można by w ten sposób określać. Ale mamy w Polsce potężny problem. Mamy antysemityzm, ale znowuż nie mamy tak wielu Żydów, więc ten problem jest problemem znowuż. Ale mamy potężny problem i narastający z przyjmowaniem Ukraińców, którzy już to są, 1 milion albo 2 miliony, z ich traktowaniem, z odpowiedzią na pytanie, co chcemy, czy my chcemy tą grupę zatrzymać, czy nie. Moim zdaniem powinniśmy ją zatrzymać, ale jak to zrobić, jak... oni akurat się bardzo szybko oczywiście inkulturują, język jest podobny, bardzo szybko przyjmują, uczą się polskiego, więc jakby kulturowo to jest bardzo podobna rzecz. No ale mamy potężną grupę Wietnamczyków, też bardzo dużą i nie wiemy, co z nimi zrobić. Tak do końca oni się, ci bogatsi się całkiem nieźle integrują, przynajmniej na takim poziomie zewnętrznym, ale ci biedni już wcale tak nie robią, bo nie stać ich na dodatkowe lekcje polskiego, żeby dziecko się dobrze nauczyło, nie stać ich na dodatkowe korepetycje.
Fizycznie inaczej wyglądają.
Fizycznie inaczej wyglądają, więc mamy już coraz większe mniejszości, więc wspieranie się o Murzyna jest oczywiście bardzo fajnym zajęciem teoretycznym, Natomiast ono kompletnie się nie przekłada na realne problemy, które mamy.
Ale to już pan wcześniej o tym mówił, chociażby z tym koronawirusem. A my ten, ale nie dokończyłam myśli, o której wtedy zaczęłam mówić, o tej właśnie poprawności politycznej właśnie z osobami czarnoskórymi, ale też wprowadzeniem no, pewnej takiej narracji, czy też dekorum takiego lewicowego w filmach, które są dzisiaj no, szczególnie atrakcyjne jeszcze właśnie, prawda, Netflixy, HBO Go, i ogląda się to, chociaż jak wie, że często traci czas, ale się to ogląda. I siłą rzeczy przesiąka się tym i pewne rzeczy, które nas dziwiły, powiedzmy nawet rok temu oglądając jakiś film, teraz już wiemy, że to jest jakaś klisza, która się powtarza. Ale miałam z kimś taką rozmowę, kto powiedział, że tak naprawdę to jest pomysł prawicy, żeby tak to wyglądało, bo to jest tak jak zrozumiałam jako córka wojskowego, że to jest pewnego rodzaju strategia, może nie Klauzewica, ale taka strategia spalonej ziemi. Wpuśćmy ich jak najdalej, czy też Kutuzowa, prawda? Tam wpuśćmy ich najdalej, potem ich zamrozimy. Czyli wpuszczajmy ten liberalny, ten szalony, lewacki trend, zatęsknią za normalnością, za tradycją, za czymś takim. Więc i z taką spiskową teorią też się spotkałem.
To może taka jest teoria, natomiast powiem tak, w praktyce, po pierwsze, to jest trochę tak, że jak dokona się głęboka zmiana społeczna, to ci ludzie w następnym pokoleniu nie będą mieli do czego wrócić, bo oni nie będą mieli wzorców. To znaczy my dziedziczymy wzorce zachowań rodzinnych po rodzinie, po najbliższym otoczeniu. Jeśli wszystko jest rozwalone, to nie ma po czym dziedziczyć tych wzorców. Co więcej, one się w naturalny sposób rozwijają. Tak? Nie jest tak, że nie wrócimy teraz do modelu XIX-wiecznego, bo on wcale nie był doskonały, on miał swoje liczne wady. No ale nie wrócimy też do tego, są takie marzenia, to widzę czasami na zdjęciach, panie z lat 50., te długie takie spódnice, jeszcze rękawiczki długie, to wszystko pięknie wygląda. Powiedziałbym, no może i pięknie wygląda, tylko to też nie było wcale takie różowe. Wystarczy sięgnąć do literatury, dobrej literatury z tamtego czasu, żeby wiedzieć, że za tym się kryła przemoc bardzo często wobec dzieci, wobec kobiet. Bardzo trudne relacje małżeńskie, które były przykryte tym pudrem, więc to nie jest tak, że przeszłość jest takim prostym, możemy do niej po prostu powrócić. Jak to rozbijemy, to nie będzie do czego wrócić i doskonale to pokazuje. No jak już mówimy o tym szalonym lewactwie, to kiedy Lenin dochodzi do władzy, kiedy bolszewicy dochodzą do władzy, no to nie jest tylko tak, że oni zmieniają ekonomię. Oni decydują się na bardzo głębokie zmiany w strukturze społecznej. Na przykład wprowadzają tak zwany rozwód kopiejkowy. Że można się było rozwieść w taki sposób, że mąż czy żona, wszystko jedno, wysyłała do urzędu papiery rozwodowe i druga strona dowiadywała się z urzędu, że już jest rozwiedziona. W efekcie pojawiło się, to nie tylko w efekcie oczywiście tych rozwodów, rozbicia, ale także wojny wieloletniej domowej, wielu zmian, pojawiła się kilkumilionowa rzesza bezprizornych. I wcale nie było łatwo potem odbudować społeczeństwo. Stalin próbował to robić bardzo ostrymi metodami i wcale się to tak łatwo nie udało. To znaczy jak się spojrzeć na społeczeństwo rosyjskie, chociaż prawosławie jakoś tam próbuje się odradzać i Putin próbuje budować bardzo konserwatywny sztafaż kulturowy, to rodzina się w Rosji wcale nie odrodziła. Wcale nie ma powrotu do tego przedrewolucyjnego, też znowu nie tak różowego.
No ale też alkohol tam jest też.
Tam jest alkohol, tam jest wiele rzeczy, które na to działają, ale nie tylko. No, powiedziałbym, alkohol często jest skutkiem, a nie przyczyną. A potem już jest przyczyną i skutkiem równocześnie. Więc to nie jest takie oczywiste. A po drugie, jednak nasze doświadczenia osobiste, to co zbierzemy, bardzo głęboko na nas oddziaływują. Mamy tendencję do tego, żeby nasze wybory bardzo mocno usprawiedliwiać. Oczywiście nasze dzieci mogą je odrzucić. To jest prawda, często się to zdarza. Tylko pytanie, jak długo w tym odrzuceniu
nie, i w tym, że nie mają do czego wrócić. To jeszcze pan mówi, to jest taka mój syn, który właśnie jest tradycjonalistą, bym powiedziała. I kiedy z nim oglądałam w czasie wakacji w zeszłym roku, Noce i Dnie. I on widział tego Bogumiła, który z tego pola, tam cały w błocie wraca i tam mówi, mamo, jak ja im zazdroszczę, że to było takie wymierne, to było takie, że się posadziło te kartofle, był problem, bo jest błoto, nie można wykorzystać, ale to wszystko było wymierne. I bardzo jest w ogóle zainteresowany ogrodnictwem, rolnictwem, ale nie ma powrotu już do takiej wsi, która była...
Ale to doskonale widać jeszcze w jednym, nawet lepszym, lepiej to widać jeszcze w jednej rzeczy. Mamy, no nie my w Polsce, ale jak się przyjrzeć Zachodowi, mamy problem z czymś, co się nazywa islamizmem, tak? Mhm. I to nie jest zjawisko, pomijam tych, którzy się przyjeżdżają, żeby prowadzić wojnę, ale to jest niewielka grupa. Ogromna większość muzułmanów przyjeżdża do Europy, żeby mieć spokój i w miarę normalnie żyć. I pierwsze pokolenie jest jeszcze tradycyjnie muzułmańskie, znaczy jeszcze pamięta tam te swoje wioski, no jeszcze wszystko jest takie i ciężko pracuje, żeby się w miarę utrzymać. Ich dzieci bardzo często się już laicyzują. Wchodzą głęboko w kulturę francuską, niemiecką i zderzają się ze szklanym sufitem.
I wtedy wracają.
I trzecie pokolenie wraca, ale ono już nie wraca do islamu swoich dziadków, bo ono go nie zna. Ona wraca do takiego postoświeceniowego islamizmu, takiego postislamizmu, czy popislamizmu, który jest w dużej mierze niechęcią do tego, co widzą, albo nienawiścią do tego, co widzą, ale nie ma nic wspólnego z pewną tradycją religijną. I istnieje taka obawa, że...
To ogniwo z tego łańcucha już
zostało wyrwane i to już jest postislamizm, czy popislamizm i podobnie będzie z tym posttradycjonalizmem, czy poptradycjonalizmem, że on będzie czasami bardzo radykalny. Ja się spotykam z takimi młodymi mężczyznami i kobietami, którzy próbują żyć tak, jak żyli ich dziadkowie. Tylko to jest, powiedziałbym, odtwarzanie wzorców, które nie są ich. Ich dzieci z tego uciekną. Nawet jeżeli oni w tym wytrwają, co wcale nie jest takie oczywiste, to ich dzieci z tego uciekną. Potrzebujemy czegoś dużo głębiej. Tu się zgadzam z Marcinem Kędzierskim, który mówi, potrzebna jest nie żadna kontrrewolucja, tylko jakby to powiedzieć, powrót do korzeni tego, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo. Ale to się dokonuje niespołecznie. To będzie dużo trudniejszy proces, ponieważ te same zjawiska, które dotykają lewicę, dotykają również młodych katolików, młodych konserwatystów i wszystkich innych.
Tutaj jeszcze takie wydrukowałam z tego Marcina Kędzierskiego, który zresztą Państwu link tutaj umieścimy pod programem, bo to jest naprawdę ważny tekst. I pisze tutaj takie, wyjęłam to, co też było tutaj w Lidzie, że społeczne rozmontowanie pierwszego znaczenia miłości wysadza w powietrze świat, jakim chcieliby go widzieć chrześcijanie. Kolejny punkt. Jako społeczeństwo nie myślimy już po katolicku. Religia stała się skansenem, parkiem krajobrazowym, muzeum etnograficznym. Nawet osoby uznające się za wierzące i praktykujące nie funkcjonują już często w ramach katolickiego imaginarium. Love is love to koniec końców piekło na ziemi. To świat bez miłości, bo jeśli może być nią wszystko, to naprawdę nie jest nią nic.
A ja bym poszedł jeszcze dalej, bo tak naprawdę kluczowe jest pytanie inne. Nawet kiedy się bardzo głęboko spieraliśmy w pierwszych wiekach naszej ery, neoplatonicy z chrześcijanami, czy świat pogański ze światem chrześcijańskim, jedna rzecz była nam wspólna. Wierzyliśmy, że istnieje prawda. I że człowiek jakoś może do niej dotrzeć. I jakoś może ją wyrazić w języku. W tej chwili różni nas to, i to jest najgłębszy problem, że nie tylko chrześcijanie, bo to nie jest takie proste, ale nazwijmy to ludzie myślący klasycznie, uznają istnienie prawdy. Ona istnieje. Mamy kłopot z jej poznaniem, mylimy się, błądzimy, wyrażeniem. To wszystko jest, ale ona jakaś istnieje. I mamy tą całą grupę, nazwijmy, postoświeceniowej rzeczywistości, która mówi, nie ma żadnej prawdy. Wszystko jest konstruktem, wszystko jest kwestią dogadania się. Wszystko jest, ale jeśli nie ma prawdy, to zostaje nam ostatecznie skuteczność i przemoc. Bo wygrywa w sporze nie ten, kto ma rację, tylko ten, kto ma lepsze narzędzia do postawienia swoich tez. I nie ma żadnego gwaranta ucieczki, bo jeśli nie ma prawdy, no to jak możemy ocenić tych, którzy w imię jakichś swoich poglądów robią rzeczy złe? Nie ma prawdy, nikogo nie możemy ocenić. I to jest kluczowy problem naszej rzeczywistości. Nie tylko w Polsce, bo nawet w Polsce jeszcze stosunkowo słabo, bo jeszcze cały czas mamy dość klasyczny model wychowania. Ale to się już powoli zmienia. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar chrześcijański, to rzeczywiście tu kluczowe jest pytanie, czym jest miłość, tak? Czyli czy ona jest emocją? Jeśli jest tylko emocją, to oczywiście będzie się zmieniać. Musi się zmieniać. Nie ma opcji, żeby ta sama emocja trwała. Czy jest wzięciem odpowiedzialności? Czy jest...
Zaufaniem.
Tak, czy jest jakąś ofiarą i czy jest związane z ofiarą? To są kluczowe pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. I oczywiście w przypadku miłości ojcowskiej czy macierzyńskiej te odpowiedzi są prostsze.
Tak,
można powiedzieć... W naturalny sposób, można powiedzieć, biologia nas predestynuje do pewnego stopnia do tego, żebyśmy pewne rzeczy robili. Dopóki to się nie wiąże z nietypową ofiarą, czyli dziecko nie jest niepełnosprawne, jakby nie dochodzą dodatkowe problemy. Ale już w przypadku relacji, szczególnie relacji mężczyzny i kobiety, małżeństwa, no to już powiedziałbym, to się bardzo głęboko zmieniło. Co ma bardzo głębokie skutki dla dzieciaków. No był taki serial Młody papież, z którego ewidentnie wynika, że cały konserwatyzm Piusa XIII brał się z tego, że on jakby odreagowywał wybory swoich rodziców. Tylko powtórzę jeszcze raz, to nie jest konserwatyzm. Więc żyjemy w przestrzeni bardzo głębokiej rewolucji i wszyscy będziemy się z niej raskiwać przez kilka pokoleń, a być może, to oczywiście taka futurologia, tania futurologia, nikt tego nie sprawdzi, więc może spokojnie stawiać takie tezy. A być może jesteśmy trochę w takiej sytuacji, o której pisał Alistair McIntyre, szkocki filozof, konwertyta na katolicyzm, przy trzeciej żonie się nawrócił na katolicyzm, ale bardzo ciekawy myśliciel przez całe swoje życie. Zaczynał od marksizmu, skończył na takim katolickim arystotelizmie. I on stawia taką tezę, żyjemy trochę w sytuacji analogicznej do tej, w której znajdowało się Imperium Rzymskie w IV, V wieku. On mówi, wtedy barbarzyńcy byli u bram, teraz barbarzyńcy są u władzy. Ale zostawiając już to porównanie, on mówił tyle. Znajdujemy się w sytuacji, w której pewne status quo filozoficzne, polityczne, intelektualne i religijne dobiegło końca. Przyjdzie czas krótszy lub dłuższy, w którym to wszystko się będzie bardzo mocno kisić i wyłoni się jakaś nowa rzeczywistość. I to już możemy zobaczyć. Tak? Znaczy, jeśli ktoś w Polsce ma jeszcze takie marzenie, że Europa będzie biała i chrześcijańska tylko, to może się pożegnać z takim marzeniem. Już wiadomo, że nie będzie tylko biała. To znaczy muzułmanie, Arabowie, nie tylko, że Arabowie są nie tylko muzułmanami, są również chrześcijanami, Azjaci, Afrykańczycy, oni wszyscy już są w Europie. I bardzo często są w drugim, w trzecim, a niektórzy w czwartym pokoleniu. Ich ojczyzną jest już Francja, w przypadku Turków czy Kurdów często Niemcy, Hiszpania. I oni tu zostaną. Znaczy nie ma żadnej możliwości, żeby oni stąd wyjechali. Jeśli oni tu zostaną, to zostaną razem z nimi ich tradycje religijne, słabsze lub silniejsze, czy będą podlegać takim samym procesom laicyzacyjnym, czy nie. Będą i nie będą. Z jednej strony będzie laicyzacja, z drugiej strony będzie powracający postreligijność w rozmaitych nowych odłamach. I za jakiś czas zobaczymy, no pewnie my już nie zobaczymy, ale może wnuki albo prawnuki nasze zobaczą, nowe, inne społeczeństwo. I teraz ja jako chrześcijanin powiem tak, z mojej perspektywy kluczowe jest jedno. Nie żeby zachowane zostały wszystkie tradycje, nawet najpiękniejsze, nawet te najlepsze, które były, tylko żeby zostało zachowane to, co jest clou Ewangelii, czyli żeby Jezus Chrystus był nadal głoszony w tym nowym świecie. Czy jako religia większości, czy jako religia mniejszości, czy w małych wspólnotach, które przewidywał kiedyś kardynał, jeszcze wtedy ksiądz Józef Ratzinger, czy w dużych instytucjach, to jest zupełnie inne pytanie. Nie wiem. Ale to jest kluczowe pytanie dla mnie jako dla chrześcijanina. Bo to, że przemija postać tego świata, co do tego nie ma sporu. To znaczy tej Europy z lat 50. już nie ma i nigdy jej już nie będzie. Tej Europy nawet z mojej młodości już nie ma i jej już nie będzie. Polska oczywiście jest, powiedziałbym, nieco innym miejscu na tej mapie przemian, jest trochę inaczej usytuowana, ale jest dokładnie tak samo częścią tego zglobalizowanego świata, jak wiele innych miejsc. I nawet jeśli do nas wciąż nie chcą przyjeżdżać w dużych ilościach migranci z Iraku, z Syrii, to przyjeżdżają Ukraińcy, przyjeżdżają Pakistańczycy, cały Iberyjczyk jest zdominowany przez ludzi z Bliskiego Wschodu i oni tu zostaną w dużej mierze. Nie jest tak, że oni będą stąd wyjeżdżać. Oni tu zostaną i będą. Więc i Polska się bardzo głęboko zmieni i naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby chrześcijanie mówili, to jest po prostu niemożliwe, to się nie może stać. Akurat polska tradycja, i to jest, można powiedzieć, nasza siła, ja mam świadomość, że ona jest trochę mitologizowana, że nigdy nie było tak różowo, ale jednak mieliśmy ten element, była tradycją raczej narodowości kulturowej niż narodowości krwi i mieliśmy umiejętność, której czasem, no, różnie z tym bywało, brakowało naszym niektórym sąsiadom, silnego przyswajania także wpływów Orientu, inkulturowania czy Tatarów, czy Ormian.
Polska państwem bez stosów, chociażby.
To jest oczywiście potem trochę bardziej skomplikowane, to jest pewien mit, ale on wyrasta jednak z pewnej prawdy o Polsce i nie ma powodów, żebyśmy za wszelką cenę przyjmowali wizję Dmowskiego, a nie wizję Piłsudskiego. Przy mojej świadomości, moim dystansie do obu panów, ale jednak wizja Polski, która jest bardziej wieloetniczna, bardziej wielokulturowa i bardziej wieloreligijna, jest mi bliższa niż wizja takiego monolitu etnicznego, jaka była bliska Romanowi Dmowskiemu, który notabene mało wierzył w polskość, bo on nie wierzył, że polskość może być atrakcyjna. A warto tę historię przypominać. My często zapominamy o tym. Jest taka bardzo znana postać luteranin, biskup luterański Bursche, z rodziny czysto niemieckiej. Jego ojciec był niemieckim pastorem luterańskim gdzieś tam w okolicach Zgorzelca, który był wtedy, przypomnijmy, miastem czysto niemieckim. Tam. Jego syn został pastorem na terenach już polskich. Nauczył się polskiego, ale czyli biskup późniejszy Bursche. Jego żona była etniczną Niemką, jego dzieci, pierwszym językiem jego dzieci był język niemiecki w domu, to jest oczywiste, ale on już był biskupem w Polsce, kościoła ewangelickiego, Augsburskiego w Polsce. Nauczył się bardzo dobrze mówić po polsku. Kiedy wkroczyli hitlerowcy do Polski, do Warszawy, no przyjechali do niego, oni w ogóle się go nie pytali o Volkslistę. W jego przypadku żadna Volkslista w ogóle nie wchodziła w grę. On był z definicji na Reichsliście, czyli po prostu był uważany przez władze niemieckie za Niemca. W ogóle nie zamierzano go o to pytać, czy on jest Niemcem, no bo etnicznie za takiego go uważano. Przyszli do niego oficerowie Wehrmachtu i zaczęli do niego mówić po niemiecku. On do nich mówi: zaraz, panowie, proszę o tłumacza. Ja nie rozumiem, co wy do mnie mówicie. Ja proszę, żeby był tłumacz na polski, bo ja nie rozumiem po niemiecku. To oczywiście było kłamstwem. A on mówi: ale jak to ksiądz biskup nie rozumie? On mówi: po prostu nie rozumiem. Jestem polskim biskupem, a nie Niemcem i proszę, żeby do mnie mówić po polsku. Zginął w obozie koncentracyjnym. I teraz, no powiedziałbym etnicznie, jakby spojrzeć się na jego korzenie, Niemiec, ale polskość była dla niego na tyle atrakcyjna. Był też antyhitlerowcem, to jest inna kwestia, to wynikało z wielu rzeczy, że tą polskość przyjął jego dzieci, a jego wnuki są, już powiedziałbym, nawet jak mają jakieś sympatie niemieckie, zazwyczaj nie mają, to są już czystej krwi, to oczywiście źle brzmi, ale kulturowo są Polakami. W pełni Polakami. Tak jak Maksymilian Kolbe, no jego dziadek był niemieckim tkaczem, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, z Czech, ale niemieckim tkaczem. No matka była oczywiście z czysto polskiej rodziny, ale ojciec, sam ojciec już działacz związków zawodowych, zarówno chadeckich, jak i endeckich, ale z rodziny o korzeniach niemieckich. Nazwisko Kolbe to nie jest nazwisko, powiedziałbym, klasycznie rdzennie polskie. Więc no, trzeba mieć tego świadomość i trzeba tą w dość monolitycznym społeczeństwie wciąż jeszcze, chociaż mamy tych Ukraińców coraz więcej innych mniejszości narodowych, trzeba to kultywować, bo bez tego tracimy taki, powiedziałbym, najfajniejszy, najsympatyczniejszy wymiar polskości.
Się zgadzam z pewnymi rzeczami, bym pewno, ale sporo było już o tych sprawach etnicznych, więc chciałam, żebyśmy jeszcze powrócili do tych też kwestii obyczajowych. I tak sobie myślę, bo tutaj właśnie tak to, co Pan powiedział, to tak co mi się właśnie słowa przypominają. Trzeba z żywymi naprzód iść, po kształty sięgać nowe. Z kolei tutaj ksiądz Isakowicz-Zalewski w tej książce, którą już Państwu polecałam, używa innego też z Asnyka o burzeniu ołtarzy, prawda? Nie burzmy ołtarzy, chociaż możemy zbawać nawet sobie, no ja tutaj to wpisałam. Nie burzcie przeszłości ołtarzy, chociaż o wiele lepsze możecie wznieść. To było w kontekście papieża Franciszka. Mhm. Więc tak, ale tutaj będę chciała albo z Panem jeszcze się umówić na rozmowę o książce. Też bardzo bym chciała zaprosić księdza Isakowicza-Zalewskiego. Wiem, że jakoś dowiedziałam się z wydawnictwa, że no na razie odmówił, czy się waha. No mam nadzieję, że no ksiądz tak uważa, bo rozumiem, że grzech jedyny, który się dziedziczy po rodzicach, to jest pierworodny. Tak?
Pierworodny, to jest jedyny grzech. Ja nie wypowiadam się, bo nie wiem. Nie okay, rozmawiam o tym z księdzem.
W każdym razie bym chciała, bo bardzo bym chciała też te kwestie ukraińskie tutaj bardzo ważne i to jakby historycznie.
W tej kwestii się różnię z księdzem Tadeuszem.
A dla mnie to jest bardzo właśnie też takie świeże i bardzo odważne no, spojrzenie. No, w każdym razie chciałabym o tym też porozmawiać. Mówiliśmy właśnie o tych też rzeczach na początku, takich obyczajowych, o tych dwóch stronach barykady. I ja się zaczynam zastanawiać, że czasami pewne rzeczy dzieją się, że jest taki, co się w antropologii nazywa rytuał przejścia, czy to możemy to sobie nazwać jakimś takim punktem granicznym, od tego coś zaczyna się zmieniać. I my od miesiąca czy półtora obserwujemy ten spektakl pod tytułem Margot. I co się dzieje? Z jednej strony jest ogromna radykalizacja tego, a z drugiej strony osoby, które kojarzyliśmy bardziej no, progresywnie, lewicowo, tak jak na przykład Tomasz Lis, który zaczyna mówić o tym w jakimś swoim wstępniaku, o tym, że no, bądźmy wrażliwi też dla drugą stronę i jeżeli wieszamy na krzyżu tęczową flagę, to mamy świadomość tego, że obrażamy czyjeś uczucia religijne. Zresztą został za to zaatakowany. Jakąś swoją Agnieszka, redaktor Agnieszka Gozdyra z Polsat News, też jakąś swoją wątpliwość co do postaci Margot wyraziła, też została zaatakowana. No ja też oczywiście, ale nie chcę tutaj o sobie mówić. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło i tutaj też mój przyjaciel mi na to zwrócił uwagę, to jest tekst, felieton, ale nie ten z końca polityki, gdzie ma profesor Jan Hartmann felieton, tylko felieton, który napisał w ogóle w obronie, w jakiś sposób, delikatnie, obronie redaktora Jedlińskiego z Radia Nowy Świat, który został wyrzucony za to, że używał rodzaju męskiego. I tutaj nazwał to, że został on kozłem ofiarnym. I dodaję, i tutaj to zdanie, to bardzo moim gościem, naszym gościem był profesor Hartmann jakoś kilka miesięcy temu. No jest osobą no, zdecydowanie bardzo radykalnie lewicową. A tutaj jest takie zdanie, które no, poruszyło mną w jakiś sposób. Chyba już czas, żebyśmy wyrośli z krótkich spodenek neofitów rewolucji. Oczywiście dalej ten tekst rozwija tak, że właśnie język powinien się tak zmieniać, bo język jest dla ludzi, a nie ludzie dla języka i żeby tego, dlaczego mamy używać rodzaju męskiego albo żeńskiego, więc tak jakoś dla swoich wyznawców. Ale tak jak tutaj są ci partia białych flag.
Druga strona też ma swoją.
To ma teraz
złośliwe, może wiedzieć, że są po prostu mieszczanie, którym przeszkadza rewolucja, znaczy nie widzą tej wartości. Ja powiem tak, mnie w sprawie redaktora Jedlińskiego, czy w sprawie tego, co się dzieje, przeraziło co innego. Ja sobie uświadomiłem po raz kolejny, że media stały się zakładnikami swoich odbiorców. Mm-hmm. I to w przypadku
nie media kształtują,
tylko media są kształtowane, są absolutnie od nich zależne. Ten mechanizm oczywiście daje bardzo dużo możliwości, czyli zbiórka pieniędzy od odbiorców bezpośrednio, równocześnie bardzo mocno blokuje te media, bo wystarczy silniejsze machnięcie emocji, a emocje w tej chwili są bardzo rozchwiane, i nagle coś, co było budowane przez jakiś czas i na długo, ma odebraną rzeczywistość. I tego typu media przestają pełnić jakąkolwiek funkcję ochronną, jakąkolwiek funkcję kontrolną. Stają się wyłącznie metodą na budowanie zbiorowych emocji. I to nawet nie budowanie, utwierdzanie zbiorowych emocji tych, którzy uczestniczą. To jest bardzo niebezpieczne dla mediów, dla państwa, ale to jest też bardzo niebezpieczne dla osób, które mają być przez te media chronione. Ja powiem tak, z mojej perspektywy, patrząc się na historię Margo, ja już pomijam fakt, że to jest ewidentnie do pewnego stopnia przestępstwo. Ja teraz nie wchodzę, która strona zaczęła, ale jemu się proces, to najnormalniej w świecie należy tej osobie. Ale z perspektywy osób transseksualnych to jest najgorsza z możliwych reklam, dlatego że transseksualizm jest związany, niezależnie od tego, jak go nie nazwiemy,
ale jest, to kupione jest związany cierpieniem,
no. Z ogromnym cierpieniem. Także proces tranzycji, tej zmiany płci wcale nie kończy tego cierpienia. Znaczy on często na jakiś czas poprawia rzeczywiście jakość życia, jakość pozwala się pogodzić, ale potem wracają jakieś pytania. Wystarczy poczytać rozmowy z tymi osobami. Wraca głębokie pragnienie trans kobiet, czyli mężczyzn, że stali się kobietami, czy przeszli tą procedurę. Takie pytania o takie rzeczy, które kobiety przeżywają, czy cis kobiety, jak to się nazywa w tym języku, a trans kobiety nie przeżywają. No nie będą miały okresu, nie będą w ciąży, jakby wiąże się to też z głębokim cierpieniem, szczególnie jeśli dojdzie do operacji na tak zwanych dolnych narządach. Tak? To wcale nie jest takie różowe. Więc i to nagle mamy kogoś, kto w ogóle nawet nie mówię sobie, że jest transseksualistą, tylko jest osobą niebinarną, kto trochę robi z tego happening. Tak? On jest oczywiście świetny rewolucyjnie, znaczy, po prostu znakomity taki bolszewicki marsz ku zmianie. Ale tak naprawdę
to szkodzi tym
to szkodzi osobom transseksualnym, tym wszystkim, którzy po prostu chcą na przykład, żeby zmienić procedurę prawną zmiany płci, która jest w Polsce po prostu niedoskonała. Trzeba wytoczyć proces rodzicom. To akurat, ja akurat nie jestem zwolennikiem tej procedury i wielokrotnie to mówiłem. Moim zdaniem być może lepiej byłoby prowadzić inną procedurę, ale jeśli się na nią godzimy, a godzimy się na nią, to nie ma żadnych powodów, żeby dodatkowo osoby transseksualne poniżać, każąc im przechodzić tego typu procedurę. Więc akurat z perspektywy interesów tych osób, bardzo dotkniętych już wielkim cierpieniem, Marko absolutnie im nie pomaga. A wręcz powiedziałbym szkodzić. Co więcej, ja żartobliwie powiem, że mam czasem takie wrażenie, że Margo jest niebinarną Konradą Wallenrodą, to znaczy doprowadziła, ta osoba doprowadziła do absurdu część z postulatów i nawet z perspektywy bardziej umiarkowanej strony liberalnej, która ma odwagę to powiedzieć, bo to też wcale nie jest takie proste właśnie, dlatego że mówię, coraz częściej jesteśmy niewolnikami własnych plemion. To nawet one widzą, że to już jest to nie o krok, nie o 5 kroków, tylko 25 kroków za daleko i tu nie bardzo jest jakakolwiek możliwość.
Ale wie pan, i w drugą stronę to tak samo działa, dlatego że powiedzmy, że myślę, że ruch LGBT też mniej szkodzi Kościołowi katolickiemu niż lawendowa mafia w Kościele.
Ale to jest oczywiste, ale tak, jak najbardziej.
Ukrywanie pedofilii, to są czy też huczne śluby po unieważnieniu małżeństw.
Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań.
I to jest tak. Więc
powiedziałbym, obie strony mają kłopot z zobaczeniem belki w swoim oku, chętnie widzą drzazgę. Czasami nie jest to dość duża drzazga nawet, ale wokół. W cudzym to jest bardzo ludzkie i nic od pokoleń się nie zmienia. Natomiast niebezpieczne jest to, że my się tak bardzo uplemieniliśmy, ale o tym już mówiliśmy, więc nie będę tego powtarzał.
To tak jakieś takie słowo.
Na koniec, na niedzielę.
Koniec, na niedzielę.
Nie, no ostatecznie oczywiście ja jako, to teraz jestem jako katol, żeby tak nie było, że tak w ogóle. No ale jest jedna nadzieja tak naprawdę. Ja powiem, czasami trudna i czasami trudna do przyjęcia, także z powodu grzechu ludzi Kościoła. Ale ja głęboko wierzę, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa i gdzieś na końcu w ogóle historii świata, a także na końcu naszego życia spojrzy się na nas oczywiście sprawiedliwie, ale także z głębokim miłosierdziem i z takim pełnym zrozumieniem dla wielu naszych wyborów, które często nie wynikały ze złej woli, a czasem z błędu, ale równocześnie też będzie w tym swoim wielkim miłosierdziu też bardzo sprawiedliwy. Więc na szczęście nad tym wszystkim, i to jest moja głęboka wiara, Pan Bóg czuwa.
Ja jak powiedziałam panu Grzegorzowi Braunowi, który był moim gościem, że jestem niewierząca, powiedział mi, że Pan Bóg, że jak ja się znam na tych sprawach, to Pan Bóg bardzo głęboko wierzy w Pana.
Amen. Tu się, często się nie zgadzam z Grzegorzem Braunem, ale...
Tak mi powiedział, a ja tak też na koniec, żeby też tak było jakoś bardziej optymistycznie, czy to moi przyjaciele wieloletni od czasów niemalże liceum, w każdym razie z nim, są najlepszym małżeństwem, jakie znam. Bardzo kochającym się, szanującym, wspierającym. Prawnicy oboje, ona sędzia, on radca prawny, mają syna i on jest niewierzący, ona jest bardzo głęboko wierząca. I w tej sprawie nie ma żadnych sporów. To jest normalne, że ona w niedzielę idzie do kościoła, idzie syna, wychowała też na katolika. On czasami sobie w bardzo serdeczny sposób żartuje, ona czasami też z niego i są, jak mówię, najlepszym małżeństwem. I ja z kolei właśnie jako ta osoba niewierząca, ale bardzo szanująca religię, osoby wierzące i nawet w jakiś sposób zazdroszcząca. Pan też gdzieś w tym wywiadzie ten wiersz Różewicza przytoczył właśnie o tym, że to wyrok jest, kiedy nie ma wiary, tak, bo przedmioty stają się bogami. W moim przypadku tak nie jest, ale tak myślę sobie, że właśnie i te osoby niewierzące, i te osoby wierzące, że mogą usiąść do tego stołu i znaleźć jakieś wspólne, humanistyczne wartości.
Co daj Boże, amen.
Tak jest. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i dziękuję Wam. Bardzo prosimy oczywiście, piszcie komentarze, co myślicie na temat naszej rozmowy, zgadzacie się, czy się nie zgadzacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.